Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Thiamine Deficiency Disease, Dysautonomia.
And High Calorie Malnutrition autorstwa Derricka Lonsdale'a i Chandler Mars jest specjalistycznym opracowaniem z pogranicza medycyny żywieniowej, neurologii i metabolizmu. Jej celem jest przedstawienie hipotezy klinicznej, według której niedobór tiaminy, czyli witaminy B1, może odgrywać ważną rolę w części zaburzeń autonomicznego układu nerwowego. Autorzy łączą klasycznie rozumianą chorobę beriberi z szerszym obrazem dysautonomii, analizując przede wszystkim funkcję mitochondriów i metabolizm oksydacyjny. Ważnym pojęciem jest niedożywienie wysokokaloryczne, czyli sytuacja, w której dieta dostarcza energii, lecz nie zapewnia odpowiedniej jakości odżywczej i mikroskładników. Wydana przez Academic Press w 2017 roku publikacja ma charakter naukowo-kliniczny, a nie popularnoporadnikowy. Omawia mechanizmy biologiczne, podejście do oceny metabolizmu tiaminy oraz obserwacje przypadków. Jest to książka kierowana przede wszystkim do lekarzy i innych profesjonalistów medycznych, którzy chcą spojrzeć na niewyjaśnione objawy autonomiczne przez pryzmat gospodarki energetycznej komórek. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, tiamina jako warunek sprawnego metabolizmu mitochondrialnego. Punktem wyjścia książki jest biologiczna funkcja tiaminy w przemianach energetycznych. Witamina B1 jest potrzebna enzymom uczestniczącym w wykorzystywaniu składników odżywczych do wytwarzania energii komórkowej. Autorzy koncentrują się na konsekwencjach sytuacji, w której energia z pożywienia jest teoretycznie dostępna, lecz komórka nie może jej sprawnie przetwarzać.
Szczególne znaczenie przypisują mitochondriom, ponieważ tkanki o dużym zapotrzebowaniu energetycznym, w tym mózg i układ nerwowy, mogą być wrażliwe na zaburzenia ich działania.
Lecz w tym ujęciu niedobór tiaminy nie jest wyłącznie problemem dietetycznym ani historycznym powodem beriberi.
Ma być potencjalnym czynnikiem zakłócającym podstawową zdolność organizmu do reagowania na codzienne obciążenia fizjologiczne. Książka tłumaczy więc objawy przez mechanizm metaboliczny, a nie przez prostą listę chorób. Taka perspektywa wymaga ostrożności diagnostycznej, ponieważ podobne symptomy mogą mieć liczne, niezwiązane z tiaminą przyczyny. Jej wartość polega na przypomnieniu klinicystom, że ocena stanu odżywienia powinna obejmować nie tylko liczbę kalorii i masę ciała, ale również zdolność organizmu do efektywnego użycia dostarczanych substancji odżywczych. Po drugie, beriberi jako historyczny model rozumienia dysautonomii. Autorzy proponują, by wczesne postacie beriberi traktować jako użyteczny model dla rozumienia dysautonomii. Dysautonomia oznacza nieprawidłową regulację procesów zachodzących w dużej mierze automatycznie, takich jak kontrola tętna, ciśnienia, trawienia, pocienia się czy reakcji na zmianę pozycji ciała. Związek z beriberi ma według książki znaczenie nie tylko historyczne.
Ta dobrze opisana choroba niedoborowa pokazuje, że defekt metaboliczny może wpływać równocześnie na układ nerwowy, serce, przewód pokarmowy i ogólną tolerancję wysiłku. Autorzy wykorzystują ten fakt, aby kwestionować nadmierne rozdzielanie objawów na osobne specjalizacje, gdy mogą one mieć wspólne tło metaboliczne. Nie oznacza to, że każda dysautonomia jest skutkiem niedoboru B1. Jest to raczej argument za uwzględnieniem takiej możliwości w różnicowaniu, zwłaszcza gdy obraz kliniczny jest wieloukładowy i trudny do wyjaśnienia. Książka skupia uwagę na pniu mózgu oraz autonomicznym układzie nerwowym jako strukturach szczególnie zależnych od prawidłowej produkcji energii. Dzięki temu łączy klasyczną wiedzę o niedoborach żywieniowych z nowocześniejszym językiem zaburzeń regulacji autonomicznej. Po trzecie, niedożywienie wysokokaloryczne i jakość diety zamiast samej liczby kalorii. Jednym z najbardziej wyróżniających motywów publikacji jest pojęcie niedożywienia wysokokalorycznego. Autorzy używają go do opisania paradoksu współczesnej diety. Człowiek może spożywać dużo energii, a zarazem nie dostarczać wystarczającej ilości substancji potrzebnych do jej metabolizowania. W centrum pozostaje tiamina, lecz argument ma szerszy wymiar. Dieta oparta na produktach wysoko przetworzonych i dużej ilości rafinowanych węglowodanów może sprzyjać rozbieżności między obciążeniem metabolicznym a dostępnością mikroskładników. Gdy rośnie podaż łatwo dostępnej energii, rośnie też potrzeba sprawnego działania szlaków, które tę energię przetwarzają. Książka traktuje tę zależność jako możliwe wyjaśnienie.
Dlaczego problemy typowo kojarzone z niedożywieniem nie muszą ograniczać się do warunków głodu, alkoholizmu czy skrajnego ubóstwa? Jest to ważna korekta potocznego rozumienia niedoboru witamin. Otoczy nie sprowadzają oceny stanu odżywienia do pytania, czy dana osoba je wystarczająco dużo. Zamiast tego pytają o proporcje między składem diety, indywidualnym zapotrzebowaniem i metabolicznym kosztem stresu. Perspektywa ta zachęca do badania jakości jadłospisu, choć sama nie zastępuje pełnej diagnostyki medycznej. Po czwarte, stres. Podatność osobnicza i próg ujawnienia objawów. Książka przedstawia model, w którym objawy nie muszą pojawiać się natychmiast po pogorszeniu diety. Autorzy zakładają, że podatność może narastać stopniowo, a istotnym czynnikiem ujawniającym staje się stres wymagający dodatkowej adaptacji energetycznej. W ich interpretacji obciążeniem może być choroba, intensywny wysiłek, uraz, zabieg albo inny okres zwiększonego zapotrzebowania organizmu. Jeżeli metabolizm komórkowy już działa na granicy wydolności, takie wydarzenie może przekroczyć indywidualny próg kompensacji i doprowadzić do wyraźniejszych symptomów. Autorzy uwzględniają również znaczenie predyspozycji genetycznej, nie przedstawiając niedoboru tiaminy jako jedynego wyjaśnienia każdego przypadku. To ważny element ich rozumowania. Podobna dieta lub podobny stres nie muszą dawać identycznego efektu u wszystkich osób. Kliniczna użyteczność tego modelu polega na zachęcie do dokładnego wywiadu obejmującego chronologię objawów, sposób odżywiania i okoliczności ich nasilenia. Jednocześnie jest to model interpretacyjny, a nie uniwersalny algorytm rozpoznania. Związek czasowy między stresem a objawami nie przesądza o przyczynie. Publikacja pokazuje jednak, dlaczego w złożonych dolegliwościach autonomicznych warto rozważać współdziałanie biologicznej podatności, odżywienia i obciążenia adaptacyjnego. Na koniec, ocena metabolizmu tiaminy oraz ograniczenia rutynowej diagnostyki, praktyczna część książki, dotyczy trudności w rozpoznawaniu zaburzeń związanych z tiaminą. Autorzy podkreślają, że proste interpretowanie pojedynczego wyniku laboratoryjnego może nie odzwierciedlać w pełni dostępności witaminy na poziomie tkanek ani sprawności jej wykorzystania w metabolizmie. Z tego powodu proponują podejście kliniczne oparte na zestawieniu objawów, historii żywieniowej, czynników ryzyka i obserwacji odpowiedzi na postępowanie. Omawiają też wskazówki wyprowadzane z przypadków dysautonomii przypisywanych niedoborowi tiaminy. Nie jest to jednak zachęta do samodzielnego leczenia każdego zmęczenia, kołatania serca czy problemu jelitowego preparatami B1. Objawy te są nieswoiste i mogą wymagać pilnej oceny pod kątem chorób serca, neurologicznych, endokrynologicznych, zakaźnych lub działań niepożądanych leków. Najbardziej wartościową lekcją metodologiczną książki jest krytyka zbyt wąskiego rozumienia diagnostyki niedoborów. Autorzy przypominają, że wywiad żywieniowy i analiza mechanizmu choroby nie powinny być dodatkiem do medycyny laboratoryjnej, lecz jej uzupełnieniem. Publikacja omawia również formy tiaminy i praktykę suplementacji, ale decyzje dotyczące dawkowania, przeciwwskazań oraz monitorowania powinny należeć do wykwalifikowanego specjalisty. Podsumowując, tiaminę deficiency disease, dysautonomia and high calorie malnutrition będzie najbardziej przydatna lekarzom, dietetykom klinicznym, neurologom, specjalistom medycyny funkcjonalnej oraz studentom zainteresowanym metabolizmem i autonomicznym układem nerwowym. Czytelnik zyska przede wszystkim ramę myślenia, która łączy jakość żywienia, bioenergetykę mitokondrialną i objawy wieloukładowe. Książka może być też wartościowa dla dobrze przygotowanych pacjentów, jednak jej język i poziom szczegółowości sprawiają, że nie jest prostym poradnikiem dla osób bez podstaw medycznych. Jej praktyczna korzyść nie polega na dostarczeniu jednej odpowiedzi na wszystkie niewyjaśnione dolegliwości. Polega raczej na poszerzeniu diagnostycznych pytań o stan odżywienia, tolerancję obciążeń i możliwe zaburzenia wykorzystania energii w komórkach. Na tle wielu książek o witaminach wyróżnia się tym, że nie ogranicza tiaminy do katalogu suplementacyjnych zastosowań. Autorzy budują spójne, choć wymagające krytycznej oceny, powiązanie między klasyczną chorobą niedoborową, mitochondriami oraz dysautonomią. Zamiast popularnego języka obietnic zdrowotnych oferują kliniczno-mechanistyczne uzasadnienie swojej perspektywy i analizę przypadków. Właśnie ta koncentracja na mechanizmie, a nie na marketingu suplementów, stanowi jej najważniejszą cechę.
Książkę najlepiej czytać jako specjalistyczny głos w dyskusji o niedoborach i chorobach o złożonej etiologii, a nie jako zastępstwo rzetelnej, indywidualnej diagnostyki.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Derek Lonsdale, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.